Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz.
Miała białą suknię przewiązaną niebieską wstęgą, biały welon na głowie i złocistą różę na każdej stopie. Na ramieniu trzymała różaniec. Była bardzo piękna, najpiękniejsza ze wszystkich kobiet, jakie do tej pory poznałam. Była bardzo młoda, nie była starsza ode mnie.
Do czego w swoich orędziach wzywa nas Najświętsza Maryja Panna? Najprościej mówiąc, do modlitwy, do nawrócenia.
Módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników.
A ja odpowiedziałam, tak, prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za grzeszników.
Przedstawiła się jako niepokalane poczęcie.
Piękna Pani złożyła dłonie na wysokości piersi, wzniosła oczy ku niebu i powiedziała:
Jestem niepokalane poczęcie.
I zostawiła dar źródełka.
Pani poleciła mi napić się wody ze źródła. Ponieważ nie widziałam tam żadnego źródła, zwróciłam się w stronę rzeki, ale pani dała mi znak, że nie tam, i palcem pokazała na źródło. Kiedy podeszłam bliżej, znalazłam zaledwie odrobinę błotnistej wody. Nastawiłam dłoń, ale nic nie mogłam pochwycić. Zaczęłam więc drążyć ziemię w tym miejscu i dopiero wówczas mogłam zaczerpnąć nieco wody. Odrzuciłam 3 razy, ale za 4. razem wypiłam.
Maryja ukochała szczególnie modlitwę różańcową. O tym mówiła między innymi do pastuszków w Fatimie.
Czego pani sobie ode mnie życzy?
Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu.
Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej?
Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów.
I ze smutnym wyrazem twarzy dodała:
Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami. Już i tak został bardzo obrażony.
Znowu rozchyliła szeroko ręce, promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca.
W Fatimie prosiła o poświęcenie świata niepokalanemu sercu. Ważnym wątkiem jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi.
Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. A w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru. Lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. Na ten widok musiałam krzyczeć aj, bo ludzie to podobno słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy, a ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas:
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary.
Na swoje niepokalane serce dziewica Maryja wskazała również dzieciom w belgijskim Burę. Tam objawiła się ze złotym sercem. 3 stycznia 1933 roku dochodzi do ostatniego objawienia w Burę. Matka Boża ukazuje się wszystkim wizjonerom z wyjątkiem Fernandy. Powtarza im tajemnicę. Rozmawia kolejno z małą i dużą Gilbertą, Albertem i Andreą. Gilberta Voisin przekazuje obietnicę Matki Bożej.
Nawrócę grzeszników.
Andrzej poza osobistym sekretem mówi:
Jestem Matką Boga i Królową Nieba. Módl się stale.
Nim zniknęła na zawsze, raz jeszcze pokazała dzieciom swoje złote serce. Kibeho, w dalekiej Ruandzie, Boża Matka przestrzegała świat.
Módlcie się nieustannie, szczerze i bez obłudy, ponieważ świat zmierza ku przepaści, a grzech jest obecny wszędzie. Niech cierpienie, którego doświadczacie, stanie się waszą drogą do nieba, sposobem wynagrodzenia za grzechy świata oraz udziałem w cierpieniach moich i mojego Syna dla zbawienia świata. Przyjmujcie je w duchu wiary i z radością, aby świat się nawrócił.
Prosiła o odmawianie różańca do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny, zapomnianej modlitwy.
Odmawiajcie różaniec do siedmiu boleści, o którym wielu dziś zapomniało. Pragnę, by go rozpowszechniano w całym Kościele.
Przez świętą Katarzynę Labourę, niepokalana, zażyczyła sobie wybicie medalika, dziś znanego na całym świecie i zwanego cudownym medalikiem.
Wokół Najświętszej Maryi Panny utworzyła się rama w kształcie nieco owalnym. Wewnątrz ramy widniał napis ze złotych liter: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Napis ten, w kształcie półkola, zaczynał się na wysokości prawej dłoni, przechodził ponad głową i kończył się na wysokości lewej dłoni. Złota kula znikła w potokach jasnego światła, płynącego ze wszystkich stron. Dłonie odwróciły się, a ramiona ugięły w dół pod ciężarem bogactwa otrzymanych łask.
Każ wybić według tego wzoru medalik. Wszyscy, którzy będą go nosić, otrzymają wielkie łaski. Niechaj noszą go na szyi. Obfitość łask spłynie na tych, którzy będą go nosić z ufnością.
W tym momencie wydawało mi się, że obraz zaczął się odwracać i ujrzałam drugą stronę medalika. Duże M z poprzeczką i krzyżem. Pod literą M znajdowały się serce Jezusa i Maryi. Jedno z koroną cierniową, a drugie przebite mieczem.
Nie zawsze Matka Boża przekazywała orędzie. Czasami tylko przychodziła, komunikowała się przez symbole, znaki. Tak było na przykład w irlandzkim Knock.
Około 8 wieczorem mój wuj Dominic Byrne wszedł do domu, wołając, że na zewnątrz mają miejsce jakieś wspaniałe wizje. Wyszedłem za nim. Za mną podążyli Dominic Byrne senior, John Darkan i mały chłopczyk, John Kerry. Pobiegliśmy w stronę kapliczki i gdy zbliżyliśmy się do niej, dostrzegliśmy jasne, białe światło pokrywające większość ściany kaplicy od ziemi do jedynego w niej okna, a nawet wyżej. Było oślepiające i unosiło się w górę i w dół. Dostrzegliśmy w nim sylwetki niepokalanej dziewicy, świętego Józefa i świętego Jana, a także ołtarz z barankiem i krzyż za barankiem. Podszedłem bliżej. Widziałem wszystko wyraźnie. Sylwetki były pełne, jakby w nich było ciało i życie, lecz nic nie mówiły. Gdy zbliżyliśmy się, przesunęły się trochę w stronę kaplicy. Widziałem dokładnie dziewicę Maryję. Wielkości naturalnej, unoszącą się około pół metra nad ziemią, ubraną w białą szatę spiętą u szyi. Ręce miała uniesione do poziomu ramion, jakby w modlitwie, z dłońmi skierowanymi od siebie, lekko rozchylającymi się w kierunku twarzy. Oczy miała skierowane ku niebu. Na głowie nosiła wspaniałą brylantową koronę pokrywającą część czoła, aż do brwi, z piękną różą. Zobaczyłem, że się poruszyła, ale nic nie powiedziała. Jedna ze starszych kobiet podeszła i objęła stopy dziewicy, ale nic nie poczuła. Stopy rozpłynęły się w jej rękach i ramionach. Widziałem świętego Józefa po prawej stronie dziewicy, z pochyloną głową w geście oddawania czci. Zauważyłem, że miał lekko posiwiałe wąsy i brodę. Dłonie miał złożone, jak w modlitwie. Trzecią osobą był święty Jan Ewangelista. Stał wyprostowany obok ołtarza, zwrócony zarówno ku ołtarzowi z lewej, jak i stojącej po jego prawej stronie dziewicy. Ubrany był jak biskup, z niewielką mitrą na głowie, a w lewym ręku trzymał otwartą księgę. Nie wiem, mszał lub Ewangelię. Prawą rękę miał uniesioną w geście nauczania, choć nie słyszałem żadnych słów. Podszedłem bliżej i zajrzałem do księgi. Zobaczyłem linijki tekstu i litery. Jan nie nosił sandałów. Na ołtarzu stał baranek, około 8-tygodniowy, obrócony ku zachodowi. Patrzył w kierunku Najświętszej Dziewicy i świętego Józefa. Za ołtarzem był duży krzyż. Naokoło baranka cały czas unosiły się anioły. Przez 1,5 godziny albo i dłużej widziałem ich skrzydła, ale nie widziałem twarzy. Przez całe 1,5 godziny lał rzęsisty deszcz. Byliśmy przemoczeni, ale deszcz nie wydawał się padać na widziane sylwetki.
Ale były też objawienia trwające przez wiele lat. Pasterka Benedykta w Luz we Francji widywała Matkę Bożą przez 50 lat.
Grzesznicy są w upłakanym stanie. Ich grzechy obrażają Boga. Bóg jednak chce okazać im miłosierdzie. Lecz by zyskać to miłosierdzie, muszą oni sami podjąć wolną decyzję nawrócenia. Czas na nawrócenie i czynienie pokuty jest krótki. Człowiek może go wykorzystać, póki żyje. Nieszczęśni ci, którzy umierają w swoich grzechach śmiertelnych. Grzech to straszna rana. Jedyne lekarstwo, które ją może uleczyć, to sakrament pokuty.
W polskim Giedrzwałdzie, na Warmii, Królowa Nieba i Ziemi objawiała się od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Objawień w tych dniach było aż 160.
28 czerwca, kiedy Justyna wraz z koleżankami odmawiała różaniec w czasie bicia dzwonów na Anioł Pański, drzewo klonu zostało oświetlone. Wokół niego utworzył się złoty krąg, a na jego tle ukazał się tron ze złota wyłożony perłami, do którego dwaj aniołowie przynieśli Dziecię Jezus w niebiańskim blasku, trzymające w lewym ręku kulę ziemską i posadzili je na lewym kolanie Matki Boskiej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszczącą koronę nad głową Madonny. Inny anioł przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. Nad wszystkimi pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż w pozycji poziomej, bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego. To objawienie trwało 1,5 godziny. 29 czerwca uroczystość świętego Piotra i Pawła miało miejsce takie samo objawienie jak poprzedniego dnia i trwało tak samo długo. 30 czerwca Matka Boska objawiła się sama, siedząca na tronie. W tym dniu wizję miała także Barbara Samulowska. Na prośbę księdza proboszcza Justyna Szafryńska zapytała Matkę Boską: czego żądasz, Matko Boża? Dziewczynka otrzymała odpowiedź: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec, a 1 lipca zapytała Justyna, kto ty jesteś? I otrzymała odpowiedź. Jestem Najświętsza Panna Maryja, niepokalanie poczęta.
Matka Boża zostawiła nam niezwykłą obietnicę.
8 września Maryja wypowiedziała słowa do dziewczynek. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Miał to być ostatni dzień objawień. Tego też dnia pobłogosławiła źródełko na ziemi kościelnej pod lasem. 16 września poświęcono figurę niepokalanej dziewicy. Uroczystości rozpoczęły się około godziny 15:00 przy biciu dzwonów i śpiewie Witaj Królowo wniesiono do kościoła figurę i postawiono na głównym ołtarzu. Następnie odśpiewano Pod Twoją obroną i Te Deum Laudamus. W trakcie odmawiania różańca dziewczętom objawiła się Matka Boska, która w ostatnich słowach prosiła: odmawiajcie gorliwie różaniec. W uroczystościach uczestniczyło 14 kapłanów i około 15 tysięcy wiernych.
Kościół uznał za autentyczne wiele objawień Matki Bożej. Niektóre nadal bada, jak te trwające od 1981 roku w Medjugorje, na terenie Bośni i Hercegowiny. W przypadku innych nadprzyrodzony charakter nie został potwierdzony. Objawienia uznano za fałszywe. Takim przykładem są wydarzenia z polskiej Oławy. W Itapirandze w Brazylii natomiast objawienia, których miał dostąpić Edson Glauber, początkowo zostały uznane za autentyczne przez miejscowego ordynariusza, który zgodził się na miejscu objawień wybudować sanktuarium. Jednak po wnikliwej analizie Stolica Apostolska nie uznała autentyczności objawień Matki Bożej i świętego Józefa, a wizjoner wszedł nawet z lokalnym kościołem na drogę sądową, żądając odszkodowania. W trakcie pandemii koronawirusa rozgłos zyskały objawienia, których miała dostąpić we włoskim Trevignano Romano Gisela Cardia, a właściwie Maria Giuseppa Scarpulla. Matka Boża miała przepowiedzieć pandemię. W Trevignano Romano było i jest wiele zapowiedzi katastroficznych, jak powodzie, trzęsienia ziemi, meteoryty, które mają uderzyć w ziemię, wojny, nowe choroby, wirusy, 3 dni ciemności, a nawet zalanie, zniszczenie Watykanu. Wiele z tych przepowiedni oczywiście nie spełniło się. W orędziach pojawiają się również kwestie nie do pogodzenia z oficjalną nauką Kościoła. Wiosną bieżącego roku ordynariusz miejsca zapowiedział powołanie specjalnej komisji do zbadania wydarzeń z Trevignano Romano. Wiernym zasugerował powstrzymanie się od uczestnictwa w objawieniach Giseli Cardii. Święty Jan daje nam wskazówkę: umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.